Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku kilka istotnych tematów. Rozpocznę od ukraińskich reakcji na tę burzę medialną, burzę polityczną w relacjach polsko-ukraińskich, która wybuchła po nadaniu jednej z jednostek ukraińskich wojskowych imienia bohaterów UPA. To wszystko świadomie, z premedytacją, zrobione, zaaranżowane przez Wołodymyra Zełenskiego i jego otoczenie. Jest reakcja rzecznika MSZ-u Ukrainy, absolutnie skandaliczna, pokazująca, że no, jeżeli chodzi o relacje Polski i Ukrainy, w mojej ocenie nie możemy się spodziewać niczego dobrego w dającej się przewidzieć perspektywie. Ale to nie wszystko. Chciałbym Państwu także zaprezentować wyniki badania opinii publicznej, która przeprowadziła takie badania, jeżeli chodzi o Ukrainę, a dotyczyło ono chęci wsparcia obrony państw europejskich, gdyby doszło do hipotetycznej rosyjskiej agresji. No i jest to, wyniki tego badania są absolutnie miażdżące, pokazujące, że relacje polsko-ukraińskie, które miały być jakimś zaczynem do pojednania między narodami i tak dalej, to jest wszystko absolutny mit, żadnego pojednania nie ma, jest narastająca nienawiść i niestety to wszystko jest bardzo mocno zawinione przez decydentów państwa polskiego. Kompletne niezrozumienie mentalności postsowieckiej oligarchów ukraińskich, sposobu uprawiania przez nich polityki. O, to, o czym mówiłem zresztą na ostatnim wieczorze geopolitycznym, ale dzisiaj pokażę Państwu konkretne wyniki badań. Kolejny temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, też moim zdaniem niezwykle istotny. Powrócę do tematu tej wypowiedzi byłego szefa Agencji Wywiadu, pułkownika Piotra Krawczyka, który w swoim wystąpieniu na jednym z kanałów na YouTubie stwierdził, że ta próba wywołania kolorowej rewolucji na Białorusi w 2020 roku miała swoje inspiracje rzekomo w Rosji. No, to wszystko stawiałoby zupełnie w nowym świetle operacje prowadzone przez polski wywiad w roku 2020 i w kolejnych latach. Pytanie, po co tego typu enuncjacje medialne byłego szefa agencji wywiadu? Czy tutaj nie chodzi o, no, można powiedzieć, próbę zmiany polskiej polityki zagranicznej pod naciskiem Stanów Zjednoczonych? No, pozwolę sobie tutaj na postawienie kilku hipotez. Z jednej strony mamy napięte relacje polsko-ukraińskie, z drugiej strony fatalne relacje polsko-rosyjskie, a tym państwem, które na tym najbardziej korzysta, jest Republika Federalna Niemiec. Po krótkiej przerwie niemieccy przedsiębiorcy pojawią się znowu na forum ekonomicznym w Petersburgu. Będą budować mosty gospodarcze z Rosją i to nie jest prima aprilis, to nie jest żart, to jest coś zresztą, o czym Państwu już wielokrotnie na tym kanale mówiłem, w podcaście geopolitycznym zawsze powtarzałem, że Niemcy prędzej czy później powrócą do business as usual z Rosją, że powrócą do normalnych relacji biznesowych, gospodarczych. To jest tylko kwestia czasu. W ubiegłym roku mówiłem Państwu o reaktywacji dialogu petersburskiego. Teraz mamy powrót Niemców na forum ekonomiczne, no właśnie, na którym ma być Władimir Putin. No i to jasno pokazuje, w jakiej sytuacji geostrategicznej znaleźliśmy się. A w tym wszystkim warto powiedzieć o tym, że w Europie pojawił się pomysł stworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i to, można powiedzieć, taka formuła, taki format, który miałby, cytuję, przezwyciężyć podziały między Unią Europejską oraz NATO. No, ale co jest nowością, miałby to być format także zrzeszający Ukrainę. Pytanie, w czyim to jest interesie? Czy w interesie państwa polskiego? Ja szczerze powiedziawszy bardzo, bardzo w to wątpię. A jeżeli chodzi o kwestie krótkowzroczności i długowzroczności działań polskich polityków, no to warto przyjrzeć się Radzie Pokoju. Radzie Pokoju, którą powołał do życia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pamiętamy te wszystkie szumne zapowiedzi części, no właśnie, członków establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej, którzy nawoływali do tego, aby Polska natychmiast wpłacała miliard dolarów, bo to jest szansa, żeby być przy stoliku z Donaldem Trumpem. No, jak się okazuje, szanowni państwo, z doniesień mediów zachodnich, pieniądze, ten właśnie miliard dolarów wpłacany przez niektóre państwa wcale nie trafia na, można powiedzieć, konto w Banku Światowym, tylko na prywatne konto, na konto w prywatnym zresztą banku. Kto się na tym bogaci? O tym także w dzisiejszym odcinku. Szczegółowe znaczniki poszczególnych tematów macie Państwo jak zwykle rozpisane w opisie i w komentarzu przypiętym do dzisiejszego filmu. Zachęcam serdecznie Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania filmów w mediach społecznościowych. Dziękuję Państwu za każde wsparcie tego kanału, i to werbalne, i to materialne przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę wpłaty bezpośredniej, program partnerski na YouTubie. Przechodzę do pierwszego tematu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgij Tychyj, odpowiedział w pewien sposób bardzo charakterystyczny dla ukraińskiej dyplomacji na zarzuty, pretensje części establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej w kontekście nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego. I no właśnie, rzecznik MSZ-u ukraińskiego odpowiedział w taki sposób, to będzie cytat: dostrzegamy ostrą reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek nazwy na cześć bohaterów UPA. Przykre, że dzieje się to wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w stosunkach ukraińsko-polskich obserwowanemu przez ostatnie 1,5 roku. Koniec cytatu. Dodał jeszcze rzecznik Tychyj, że było podjętych szereg wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii historycznych i tak dalej, że jego zdaniem został wznowiony proces poszukiwań i ekshumacji. Natomiast też bardzo charakterystyczne jest to, o czym powiedział, to znaczy jego zdaniem zarówno ukraińscy, jak i polscy żołnierze mieli popełniać w okresie II wojny światowej zbrodnie na cywilach. No i to jest absolutnie skandaliczne. To jest próba stosowania takiego fałszywego symetryzmu, próba zrównywania katów z ofiarami. Ja tylko przypomnę, że Ukraińcy wymordowali ponad 120 tysięcy polskich cywilów w latach 1943-1945. Ponad 400 tysięcy Polaków było zmuszonych do ucieczki. To była jedna z najokrutniejszych zbrodni w dziejach ludzkości, całej historii świata. Ponad 360 rodzajów tortur zadawanych Polakom, ponad 360 rodzajów okrutnej śmierci zadawanej polskim dzieciom, kobietom w ciąży, starcom, ludziom absolutnie bezbronnym. Próba zrównywania Armii Krajowej i band UPA, no jest po prostu policzkiem dla Polaków. Jest to absolutne szarganie pamięci o tych bezbronnych Polakach bestialsko wymordowanych przez Ukraińców. Nie może być na to zgody i o tym wielokrotnie już mówiłem. Natomiast Ukraińcy bardzo szybko uczą się od Niemców, uczą się relatywizmu historycznego, uczą się, no właśnie, próby przysłowiowego odwracania kota ogonem, próby zafałszowywania historii. To jest coś niewyobrażalnego. Dzieje się to oczywiście przy bierności władz III Rzeczpospolitej. Zresztą obserwujemy w mediach społecznościowych, że w piątym roku drugiej fazy wojny na Ukrainie część polityków pod publiczkę zaczyna przypominać sobie o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, jakby nie pamiętając tego, że sprzeciwiała się budowie pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie, że tak naprawdę zamiatała sprawę pod dywan, kwestię ekshumacji i tak dalej. Tutaj oczywiście prym wiedzie poseł Paweł Kowal. To jest niewyobrażalne, że ten człowiek jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. No, mamy sytuację absolutnie kuriozalną. Mamy do czynienia z polityką sprzeczną z polską racją stanu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te wypowiedzi Andrija Sybichy, czyli ministra spraw zagranicznych Ukrainy, jak i rzecznika tego resortu, to jest próba zrównywania ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim z operacją Wisła, czyli z operacją samoobrony Polaków. Chodziło o przesiedlenia społeczności ukraińskiej, która dawała schronienie, opiekę, wsparcie bandom UPA, które mordowały cywilów. W związku z tym na to absolutnie zgody być nie może i Polska w ramach odpowiedzi powinna po prostu zamknąć granicę z Ukrainą, powinna zamknąć Jasionkę dla transportów na Ukrainę, powinna także cofnąć pozwolenie na pobyt obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na naszym terenie. Oczywiście wstrzymanie jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy i Ukraińców to jest coś, co powinno nastąpić natychmiast. Natychmiast. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że dzisiaj Wojsko Polskie, czy na przykład wojska specjalne miałyby brać udział w jakichkolwiek wspólnych szkoleniach z Centrum Operacji Specjalnych Północ, które otrzymało tę nazwę, no właśnie, bohaterów UPA, zbrodniarzy UPA. To jest sytuacja niewyobrażalna. Natomiast ja sobie zdaję również z tego sprawę, że decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, jak najbardziej słuszna i to oczywiście powinno mieć miejsce, doleje oliwy do ognia. To Ukraińcy się tym absolutnie nie przejmą. Zełenski się tym nie przejmie. Zresztą tak naprawdę Order Orła Białego powinien być odebrany nie tylko samemu Zełenskiemu, ale także Petrowi Poroszence czy Wiktorowi Juszczence, ludziom, byłym prezydentom Ukrainy, którzy gloryfikowali Banderę, Szuchewycza, zbrodniarzy z UPA. Oni po tym, jak otrzymali Order Orła Białego, podejmowali działania skrajnie antypolskie. No, przecież Juszczenko w 2010 roku nadał tytuł bohatera Ukrainy Banderze. Poroszenko, no właśnie, uznawał bandy UPA za bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy. No, coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Poziom uległości decydentów III Rzeczpospolitej rozzuchwalił Ukraińców i to się wszystko także bardzo dokładnie krystalizuje w tych badaniach, które są prowadzone na Ukrainie. I tutaj chciałem Państwu zaprezentować właśnie garść tych wyników ostatnich badań. Pojawiło się takie badanie, które przeprowadził ośrodek badawczy Rating Group, który się przyjrzał się kwestii chęci wsparcia obrony państw europejskich przez Ukraińców w przypadku hipotetycznej rosyjskiej agresji. No i warto tutaj oczywiście zobaczyć, jak się rozkłada to takie poparcie ukraińskie. No i to badanie poruszyło kwestie krajów, które są, zdaniem twórców tego badania, cytuję, najbardziej narażone na rosyjski atak. Przede wszystkim jest tutaj wymienionych sześć głównych państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Finlandia i Polska. Jeżeli chodzi o wyniki poparcia dla działań sił zbrojnych Ukrainy dla konkretnych państw, to Polska znalazła się na ostatnim miejscu. Najwięcej, bo 63% respondentów ukraińskich chciałoby poprzeć, no właśnie, wsparcie, pomoc dla Litwy, następnie 62% dla Łotwy, dla Estonii 61% poparcia, dla Mołdawii 60%, dla Finlandii 59%, dla Polski 58%, a 37% Ukraińców wprost powiedziało, że w ogóle nie poparłoby Polski. No i to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, dlatego że po pierwsze, od czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego 1995 roku, to początek oczywiście pierwszej kadencji, aż do 2005 roku, była lansowana koncepcja Polski jako adwokata Ukrainy w Europie. Zresztą patrząc na tradycję, nazwijmy to, części lewicy w Polsce, którą reprezentuje także teraz marszałek Włodzimierz Czarzasty, widać to absolutnie arefleksyjne, ja bym powiedział bezrefleksyjne wspieranie Ukrainy. Wspieranie właśnie akcesji do Unii Europejskiej i do NATO, co jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Trzeba to jasno podkreślić. Mimo tego jednostronnego popierania Ukrainy, mimo tego, że Polska przekazała ogrom wsparcia, 5% PKB, ponad 100 milionów sztuk amunicji, blisko 1000, tam około 1000 jednostek sprzętu pancernego, to Ukraińcy dzisiaj po prostu w dużej mierze są nastawieni antypolsko. Antypolsko. Jeżeli ktoś uważał, że Polakom, Polsce będzie się należała wdzięczność, no to niestety jest tutaj zimny prysznic, kubeł zimnej wody. Wdzięczność nie jest walutą w relacjach międzynarodowych. To nie jest waluta geopolityczna. Czas sobie to uzmysłowić. Tylko i wyłącznie podejście transakcyjne ma oparcie w zasadach realizmu i geopolityki. Taka jest po prostu brutalna rzeczywistość. Taka jest brutalna rzeczywistość. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że oczywiście też pojawią się takie głosy, że to jednak 59% chciałoby tego wsparcia, no ale patrząc na skalę poparcia, patrząc także na reakcje w mediach społecznościowych, gdzie zdecydowana większość, znaczy zdecydowana, ponad 90% internautów ukraińskich popiera działania Zełenskiego w związku z kultem Bant Upa i pojawiały się liczne głosy. To są ogrom tych głosów w ukraińskojęzycznym internecie, w mediach społecznościowych, które wychwalają Upa, Banderę, Szuchewicza i wszystkie metody, którymi się oni posługiwali, a zatem także bestialskie zabijanie noworodków, zabijanie dzieci, kobiet w ciąży i tak dalej. No to jest coś, na co absolutnie zgody być nie może, bo doskonale wiemy, że czym się kończy kult takich zbrodniarzy, czym się kończy kult takich zbrodniczych metod. Nie można spodziewać się, że nagle Ukraińcy, którzy czczą ludobójców, staną się cywilizowanymi obywatelami nowoczesnej Europy. No to no nie, po prostu nie. Jest mnóstwo doświadczeń historycznych, których absolutnie nie wolno bagatelizować, bo doskonale wiemy, czym się to kończy. Zwłaszcza w kraju tak doświadczonym przez historię jak Polska. I w tym kontekście ta firma Rating Group, no, ewidentnie tutaj pokazuje te zmieniające się nastroje. Ja tylko przypomnę, że ta firma robiła szereg badań dla mediów zachodnich, dla Reutersa, dla Washington Post, dla BBC, dla Le Monde i tak dalej. I tego absolutnie lekceważyć po prostu nie można. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października 2026 roku. Będę tam osobiście na tym zjeździe. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której osobiście należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. W dzisiejszym odcinku chciałbym jeszcze wrócić do niedawnej wypowiedzi pułkownika Piotra Krawczyka, byłego szefa agencji wywiadu, który w swoim wystąpieniu na YouTubie, na kanale otwartym, stwierdził, że nieudana kolorowa rewolucja, czy też próba wywołania kolorowej rewolucji na Białorusi po 9 sierpnia 2020 roku była jego zdaniem zainspirowana przez Rosję. No i to jest bardzo interesujące, ponieważ pułkownik Krawczyk twierdzi, że agencja wywiadu, polski wywiad miał być jeszcze w 2019 roku uprzedzony o tego typu działania, o przygotowywaniu tego typu działań przez służby rosyjskie, przez ówczesnego szefa białoruskiego KGB, generała Walerego Wakulczyka, który miał rzekomo przekazać, iż to Rosjanie chcieliby doprowadzić do rozlewu krwi na Białorusi. No, to jest coś, co jest niezwykle, można powiedzieć, zastanawiającego. Już pomijam fakt, że pułkownik Krawczyk szeroko wypowiadał się na temat modus operandi tych sposobów działań agencji wywiadu, pokazał jakby mnóstwo tajników tej kuchni wywiadowczej, których generalnie żaden szanujący się szef czy były szef służby wywiadowczej po prostu nie przedstawia publicznie. To jest kwestia, czy doszło do naruszenia tajemnicy państwowej, czy nie, no, ale to oczywiście dotyczy, to jakby jest zagadnienie dla prokuratury. Natomiast faktem jest, że jeżeli polski wywiad wiedział o tym, że ma dojść do takich działań, no to pytanie, dlaczego no, w jakimś sensie partycypował w tych przygotowaniach do kolorowej rewolucji, wspierał to, dolewał oliwy do ognia. Doskonale wiemy, że cały ten kryzys migracyjny na granicy, to forsowanie przez migrantów granicy, to była odpowiedź prezydenta Łukaszenki na tę próbę wywołania kolorowej rewolucji przez no, między innymi władze, instytucje państwa polskiego. Co zresztą potwierdza w tym swoim wystąpieniu pułkownik Krawczyk. No tutaj ewidentnie prosi się o stworzenie jakiejś sejmowej komisji śledczej do spraw zbadania tego zaangażowania agencji wywiadu w kwestie kolorowej rewolucji na Białorusi. No, ale oczywiście jestem realistą, wiem, że do niczego takiego nie dojdzie. Natomiast tutaj pojawiło się mnóstwo takich wrzutek medialnych, no bo nie sądzę, aby były szef agencji wywiadu tak sobie po prostu paplał na YouTubie, nie licząc się z konsekwencjami swoich słów. Ewidentnie tutaj mamy do czynienia z typowymi wrzutkami medialnymi, chociażby kwestia, no można powiedzieć, takiego czarnego PR-u dla kanału Niechta, czy Nexta, jak kto woli, ale tak jak twórcy sobie życzą, czyta się Niechta. Największy, zdaniem jego twórców, białoruski kanał informacyjny w sieci Telegram, opozycyjny wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki. I tutaj w tym, można powiedzieć, w tej swojej wypowiedzi pułkownik Krawczyk wprost stawia tezę, że ludzie, redaktorzy kanału Niechta są powiązani z rosyjskimi służbami specjalnymi. No ale przypomnę, że kanał Niechta i jego twórcy byli no, bardzo mocno hołubieni przez establishment III Rzeczpospolitej. Na ten kanał powoływało się wielu polityków partii rządzących Polską. To jest bardzo interesujące, dlatego też trzeba pamiętać o sprawie Protasiewicza, Romana Protasiewicza, który, no pytanie, czy został przewerbowany przez białoruskie KDB, KGB, czy też pracował jako podwójny, może nawet potrójny agent wtedy, kiedy miał kontakt z polskimi służbami specjalnymi. No, te działania medialne pułkownika Krawczyka są bardzo, bardzo zastanawiające. Krótko mówiąc, próbuje tworzyć takie wrażenie, próbuje tworzyć taką atmosferę, że jednak trzeba się obecnie porozumiewać z prezydentem Łukaszenką. To ewidentnie próba rzucenia czarnego PR-u na te grupy opozycyjne, przecież wspierane przez służby specjalne III Rzeczpospolitej. No i pytanie, czy ta kwestia ewentualnego resetu z Białorusią to jest kwestia jakiegoś, powiedziałbym, jakiejś głębszej refleksji, jakichś przesłanek racjonalnych, które nagle zaistniały wśród części ludzi ze służb specjalnych III Rzeczpospolitej, czy też jednak jest to nacisk z zewnątrz? Ja stawiam jednak hipotezę, że jest to nacisk z zewnątrz, że to CIA, że to amerykańskie służby specjalne amerykańska administracja, administracja prezydenta Donalda Trumpa naciska na establishment nad Wisłą, aby dokonać, no może nie jakiegoś wielkiego resetu, ale odprężenia w relacjach z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, który ewidentnie dobrze sytuację rozgrywa. Bo o tyle, o ile Polska w kontekście Rady Pokoju, o której jeszcze dzisiaj powiem, nie miała żadnego interesu, aby od tak po prostu lekką ręką wydać miliard dolarów. Polska zresztą wydała o wiele więcej pieniędzy na zakupy amerykańskiego sprzętu i na różnego rodzaju awantury wywoływane przez Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach, to jednak Aleksander Łukaszenka miał tutaj żywotne interesy. To odprężenie białorusko-amerykańskie jest widoczne gołym okiem i ta zapowiedź złagodzenia sankcji też jest bardzo korzystna dla Białorusi. Stąd też widać, że mamy do czynienia ze skutkami Anchorage, mamy do czynienia ze skutkami spotkania Trump-Putin na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Systematycznie to odprężenie jest budowane w relacjach między Waszyngtonem a Moskwą, Waszyngtonem a Mińskiem i moim zdaniem tutaj wysyłane są takie balony próbne. Te enuncjacje właśnie pułkownika Krawczyka to jest próba takiego sondowania tego, na ile można sobie tutaj pozwolić. Natomiast to wystąpienie, jeżeli Państwo się wsłuchacie, ono jest dostępne, tak jak powiedziałem, na kanale otwartym. Ewidentnie jest to wezwanie do dialogu z Mińskiem. To jest także przyznanie się do błędów agencji wywiadu. No i pytanie, czy w dającej się przewidzieć perspektywie będziemy mieli do czynienia z takim odprężeniem? Dużym znakiem zapytania jest to, czy w najbliższym czasie dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Polsce. No coraz więcej jest tych głosów, które mówią o tym, że po wakacjach może dojść do rekonstrukcji rządu łącznie z wymianą premiera. Ale także mówi się o możliwych listopadowych przedterminowych wyborach parlamentarnych. Gdyby do takich doszło, to takie ewentualne nowe otwarcie na wschodzie byłoby możliwe, ale też trzeba jasno tutaj podkreślić, że jest to robione pod naciskiem amerykańskim. Amerykanie mają w tym po prostu swój interes. I wcale nie znaczy, że byłoby to złe dla Polski, wręcz odwrotnie. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że normalizacja relacji z Białorusią i Rosją jest wstępem, jest prologiem do pokoju w tej części Europy, do zapewnienia bezpieczeństwa państwu polskiemu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta kwestia, powiedziałbym, bardzo wielu błędnych decyzji kładzie się cieniem na relacjach Polski z Mińskiem właśnie i z Moskwą, ale nie jest tak w polityce międzynarodowej, że nie da się nawet tych najtrudniejszych sytuacji rozwiązać. Jeżeli jest taka możliwość i sprzyja temu koniunktura międzynarodowa, należy z tego po prostu korzystać. Rozmawiamy tutaj o skomplikowanych relacjach polsko-ukraińskich, natomiast absolutnie nie możemy zapominać, że w kwietniu bieżącego roku Friedrich Merz, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, ogłosił strategiczne partnerstwo z Ukrainą. I to oczywiście ponad głowami decydentów państwa polskiego. Ale jakby tego było mało, szanowni państwo, Niemcy już jasno sygnalizują i to otwartym tekstem, w żaden sposób się tak nie kryją, że po kilku latach, nazwijmy to delikatnie, powściągliwości w relacjach z Rosją po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie, teraz oficjalnie z otwartą przyłbicą wielki niemiecki biznes, jego przedstawiciele mają zagościć na wielkim forum ekonomicznym w Petersburgu. To jest bardzo znana impreza ekspercka, która gromadzi ludzi z całego świata, bardzo prestiżowa, jeżeli chodzi o Rosję czy o kraje grupy BRICS+. Natomiast tutaj widzimy już, że prezes niemiecko-rosyjskiej Izby Handlu Zagranicznego, Matthias Schäpp, wprost sygnalizuje, że jest wola, aby, cytuję, utrzymać gospodarczy most do Rosji oraz chronić ponad 100 miliardów niemieckich aktywów w tym kraju. Koniec cytatu. To jest, szanowni państwo, wszystko to, o czym państwu mówiłem w ciągu ostatnich lat. Że nie ma czegoś takiego, że Niemcy na trwałe zerwą relacje z Rosją. Niemcy powracają do relacji gospodarczych z Rosją. Niemcy bardzo mocno lobbują także w Białym Domu samego Donalda Trumpa, aby reaktywować Nord Stream, także z udziałem kapitału amerykańskiego, co ewidentnie jest językiem, który bardzo lubi i rozumie Donald Trump. Podejście transakcyjne, podejście biznesowe, robienie, no, robienie dealu, mówiąc językiem 47. prezydenta USA. I to, co powiedział Matthias Schäpe, a powiedział to no, w rozmowie z niemiecką agencją DPA, a zatem jest to oficjalny komunikat, to jest narracja, która idzie w świat. To jest oczywiste, że powtarzają to główne media światowe, główne agencje informacyjne światowe wraz z agencją DPA. I przyjrzyjmy się tej argumentacji, bo ona jest niezwykle charakterystyczna dla polityki niemieckiej, dla geopolityki niemieckiej. To będzie cytat. Zachód nie powinien na stałe zostawić Rosji, jej dużego rynku i zasobów surowcowych Azji. Koniec cytatu. Dodał zresztą przy tym Matthias Schäpe, że same Chiny w pierwszym kwartale bieżącego roku miały założyć w Rosji, uwaga, 1400 nowych przedsiębiorstw. No i to jest oczywiste, że podczas Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w tym dialogu biznesowym, tak to nazwijmy, będą brali udział naprawdę duzi gracze. Duzi gracze. Chociażby dyrektor zarządzający takim holdingiem, który się nazywa Globus Holding. Matthias Bruch ma tam wziąć udział. Przypomnę tylko, że sieć Globus to jest cały czas działa zresztą w Rosji. W Rosji obecnie, o czym się w Polsce nie mówi głośno, a na pewno obecny rząd o tym nie mówi, działa około 1600 niemieckich firm. No nie przesłyszeli się państwo. 1600 niemieckich firm cały czas działa w Rosji, mimo tak zwanych sankcji, 20 pakietów sankcji na Federację Rosyjską. Według Niemiecko-Rosyjskiej Izby Handlu Zagranicznego obrót, no właśnie, handlowy wyniósł między oboma krajami w ubiegłym roku około 20 miliardów euro. Owszem, oczywiście z powodu tych pakietów sankcji, o których powiedziałem, ten niemiecko-rosyjski wolumen handlu spadł w ubiegłym roku, natomiast no, faktem jest, że Niemcy są dzisiaj największym europejskim partnerem handlowym Rosji. I warto to mieć na uwadze. Zresztą jeszcze przed drugą fazą wojny na Ukrainie w 2021 roku ten obrót wynosił około 60 miliardów euro. Natomiast Niemiecko-Rosyjska Izba Handlu Zagranicznego, która zrzesza około 750 firm, wynika jasno, że wszystkie te firmy, które dzisiaj są obecne na terenie Rosji, planują tam pozostać. Planują tam pozostać. Uważają, że ten rynek jest istotny, ważny. Co więcej, aż 75% z badanych uczestników takiej ankiety, która była zrobiona przez wspomnianą przeze mnie izbę, planuje, jest bardzo zadowolonych ze swojej działalności w Rosji. Oczywiście spora część, mniej więcej 1/4 jest niezadowolona z sankcji, które są nakładane, ale nie z warunków, które Rosja oferuje. No i ewidentnie widać, że większość tych niemieckich przedsiębiorstw wprost odpowiada tak na pytanie, czy Niemcy powinny ponownie importować gaz i ropę z Rosji. I to jest niezwykle istotne, szanowni państwo, bo to forum, o którym mówię, odbywa się w dniach od 3 do 6 czerwca 2026 roku. Formalnym gospodarzem jest prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, co jest bardzo istotne nie tylko biznesmeni, nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko wielki niemiecki biznes będzie tam miał swoich przedstawicieli, ale także politycy, którzy się tam wybierają, oficjalnie wybierają się politycy AfD, Alternatywy dla Niemiec. A zatem mamy do czynienia z powtórką pewnych mechanizmów geopolitycznych, bardzo charakterystycznych dla narodu polskiego, który no niestety nie wyciąga po raz kolejny wniosków ze swoich przegranych historycznych. Błędna polityka zagraniczna, błędna polityka wschodnia III Rzeczpospolitej doprowadziła do po raz kolejny porozumiewania się ponad głowami decydentów w Warszawie Niemców i Ukraińców, Niemców i Rosjan, a moim zdaniem w dającej się przewidzieć perspektywie wcale niewykluczone jest porozumienie się części Ukraińców z Rosją. I kwestia ewentualnego, że tak powiem, ewentualnej zmiany sojuszy, zmiany wektorów geopolitycznych, geostrategicznych jest też możliwa. Ale to jest, tak jak mówię, pochodna bardzo, bardzo błędnej polityki III Rzeczpospolitej, bardzo niskiej kultury strategicznej decydentów nad Wisłą. I w tym wszystkim też warto przyjrzeć się nowemu pomysłowi. Pojawił się taki koncept z wykreowania nowego formatu bezpieczeństwa. Mówi się o Europejskiej Radzie Bezpieczeństwa, które miałoby być takim mostem, takim forum przezwyciężającym podziały między NATO a Unią Europejską, dodatkowo włączającym formatem w kwestiach bezpieczeństwa Ukrainę. Bez przystępowania Ukrainy do NATO, ale w taka nowa formuła. O tym wszystkim napisał dziennik Financial Times i jest wprost mowa o tym, że miałoby być to usprawnienie dla polityki obronnej na starym kontynencie w odpowiedzi na słabnące zaangażowanie USA. Oczywista kwestia, ja o tym Państwu już wielokrotnie mówiłem. Amerykanie zmieniają swój wektor geostrategiczny, wprowadzają w życie doktrynę Monroe od imienia Donalda Trumpa. To nawiązanie do doktryny Monroe z 1823 roku, czyli przede wszystkim koncentracja na zabezpieczeniu żywotnych interesów amerykańskich na zachodniej półkuli. Natomiast patrząc na te zapowiedzi takich ludzi jak Andriusa Kubiliusa, czyli komisarza Unii Europejskiej do spraw obrony, już widzimy, że to miałaby być taka brama dla Ukrainy w celu jakiejś większej integracji jej struktur bezpieczeństwa, obrony z pozostałymi krajami właśnie członkowskimi Unii Europejskiej. To jest potężne zagrożenie moim zdaniem. I wywiadowcze, i związane z oczywiście także rosnącymi apetytami polityków, oligarchów ukraińskich i ich oczywiście też bardzo mocną postawą antypolską. Tego typu uhonorowanie Ukrainy byłoby absolutnie niebezpieczne dla państwa polskiego, natomiast bardzo, bardzo korzystne dla Niemiec. To jest ewidentne obniżanie pozycji państwa polskiego przez władze w Berlinie. Natomiast już teraz mówi się o tym, aby wprowadzić taki nowy, no właśnie, nowy organ, format bezpieczeństwa. Ja tylko przypomnę, że to się jeszcze narodziło w takich propozycjach prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który proponował utworzenie takiego podobnego organu w takim przemówieniu wygłoszonym w Berlinie. W Berlinie w 2017 roku. Wtedy to była kwestia też chęci utrzymania zaangażowania Wielkiej Brytanii w europejską politykę obronną, politykę bezpieczeństwa. Z punktu widzenia państwa polskiego, no też widzimy, że ta ostatnia umowa polsko-brytyjska z 27 maja, no to jest też taka próba utrzymywania tej brytyjskiej obecności, tego brytyjskiego, antyrosyjskiego wektora na tak zwanej wschodniej flance NATO czy wschodniej flance Unii Europejskiej, mimo że Wielka Brytania po Brexicie oczywiście członkiem Unii już nie jest. Londyn przez długi czas się opierał temu, ale po ostatnich wydarzeniach i po całej tej inicjatywie Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, w kontekście tak zwanej koalicji chętnych, widzimy, że Wielka Brytania próbuje po raz kolejny tutaj mieszać w tym kotle wschodnioeuropejskim czy środkowo-wschodnioeuropejskim. Moim zdaniem jest to wielkie zagrożenie dla państwa polskiego. To znaczy, widzimy dzisiaj, że zaczyna dominować to przekonanie o NATO jako papierowym tygrysie. To oczywiście jest cytat z amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. I to przekonanie zaczyna premiować takie państwa jak przede wszystkim Francja i Niemcy, czy też szerzej grupa E3, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, które w sposób absolutnie instrumentalny traktują Polskę jako zderzak strategiczny. Mówiłem o tym wielokrotnie, zarówno traktat z Nancy z 2025 roku, jak i ta umowa z Wielką Brytanią z 27 maja bieżącego roku, jak i planowana umowa z Niemcami, polsko-niemiecka umowa, która jest planowana na 17 czerwca, jej podpisanie, to jest nic innego jak próba pozycjonowania Polski w roli zderzaka strategicznego. No, absolutnie skrajnie niekorzystny wariant, skrajnie niekorzystny scenariusz dla naszego kraju. I temat ostatni, szanowni państwo, na dziś. Warto przyjrzeć się, co się dzieje z Radą Pokoju. Jeszcze niedawno wielu polityków nad Wisłą gardłowało za tym, aby Polska z budżetu wydawała miliard dolarów i przystępowała do inicjatywy zorganizowanej przez prezydenta Donalda Trumpa. No i warto się temu przyjrzeć, ponieważ te zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, który w ramach Rady Pokoju miał zebrać wielomiliardowe środki na odbudowę Strefy Gazy, miał być utworzony w tym celu fundusz i tak dalej. No to właśnie problem polega na tym, że ten fundusz jest całkowicie pusty. Również dziennik Financial Times poinformował, że na konto w Banku Światowym nie wpłynęły żadne darowizny. Składki natomiast, jeżeli chodzi o Radę Pokoju, trafiają na konto w prywatnym banku. No i tutaj króciutki cytat z dziennika Financial Times. Ani jednego dolara amerykańskiego nie przeznaczono na odbudowę strefy Gazy. Koniec cytatu. Krótko i na temat. Oficjalny fundusz Rady Pokoju formatu powołanego przez Donalda Trumpa jest po prostu pusty. Jest pusty. A ja tylko przypomnę, że ten przedstawiony przez Donalda Trumpa plan zakładał trzy kluczowe cele w stosunku do Strefy Gazy. Chodziło o rozbrojenie bojowników, chodziło o wycofanie wojsk izraelskich i odbudowę tej enklawy. To się wszystko miało praktycznie rozpocząć po tym, jak w październiku 2025 roku wynegocjowano zawieszenie broni. Donald Trump deklarował, że Rada Pokoju ma być jedną z najbardziej znaczących inicjatyw, jakie kiedykolwiek powstały, miałaby być skuteczną konkurencją dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, miała być skuteczna w zakresie pakietu pomocowego, właśnie jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Pamiętamy zresztą te wstawki w mediach społecznościowych amerykańskiego prezydenta Trump Gaza, prawda, Riviera, właśnie na miejscu tych gruzów, które są obecnie w Strefie Gazy. Natomiast niewiele z tego tak naprawdę zostało z tych wszystkich wizji, żeby nie powiedzieć nic, ponieważ te wpłaty państw członkowskich, no, nie trafiają na konto Rady Pokoju. Kiedy powołano Radę Pokoju, tylko w ramach przypomnienia, no, ogłoszono to 15 stycznia 2026 roku. Miał być, no właśnie, został od razu stworzony taki fundusz przez Bank Światowy, został zatwierdzony przez ONZ, że miało to wszystko być transparentne. Natomiast tam nie wpływają pieniądze, wpływają za to pieniądze, szanowni państwo, zasilają konto w holdingu JP Morgan. Tak, szanowni państwo, te pieniądze trafiają do prywatnego banku. Co to oznacza? To oznacza, że Rada Pokoju nie podlega jakimkolwiek zasadom dotyczącym transparentności finansów. I w przeciwieństwie do Banku Światowego, JP Morgan nie musi składać sprawozdań finansowych dla swoich darczyńców ani dla członków Rady Pokoju. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Wszyscy ci, którzy suflowali Polsce natychmiastowe, bezwarunkowe przystępowanie Polski, wpłacanie, no doprowadziliby do wytransferowania miliarda dolarów z budżetu państwa polskiego, z naszych podatków. No warto się przyjrzeć tym politykom, którzy tak gardłowali. Zatem widzimy, że zrobił się z tego bardzo nietransparentny biznes. Kolejny deal Donalda Trumpa. Pytanie, czy w ogóle jakiekolwiek środki trafią na odbudowę Strefy Gazy. Pytanie, jak w ogóle dalej będzie wyglądać Rada Pokoju, bo na razie nie widzimy żadnych realnych działań. No, wiemy, że Donald Trump zdążył w czasie pierwszego roku obecnej swojej kadencji zbombardować 7 państw. To tyle, jeżeli chodzi o bycie prezydentem pokoju. Natomiast to też pokazuje krótkowzroczność wielu polityków nad Wisłą. Tutaj myślę, że te słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z końca ubiegłego roku, że on się opowiada za Pax Americana, potem suflował właśnie to przystępowanie do Rady Pokoju, no pokazują kompletne oderwanie od rzeczywistości. Kompletne oderwanie od rzeczywistości geopolitycznej, bo jak dobrze wiemy, żadnego Pax Americana nie ma. Amerykanie się oficjalnie z tego wycofali w swoich dwóch istotnych dokumentach doktrynalnych przyjętych już przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Tworzy się na naszych oczach świat wielobiegunowy, co nie jest żadną tajemnicą. Mówią o tym oficjalnie najwięksi przywódcy światowi na czele z Xi Jinpingiem. Zresztą to wszystko Państwo macie w tej najnowszej mojej książce Geopolityka świata wielobiegunowego. Książka napisana z okazji dziesięciolecia podcastu geopolitycznego. To mój ukłon w stronę czytelników. Książka popularno-naukowa, ale taki przegląd tych procesów, które się dzieją. Książka jeszcze można zamawiać na stronie tomaszcukiernik.pl. Oficjalna premiera odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w niedzielę o godzinie 18:00 w restauracji Przyjaciele w Warszawie przy ulicy Wilczej 58A. Serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam do udziału w tej premierze, zachęcam do przybycia. Kto z Państwa ma blisko, ale będzie także transmisja online, będzie transmisja na żywo w internecie na kanale PSTV. Tutaj dzięki uprzejmości Piotra Szlachtowicza i całej ekipy PSTV. Kto z Państwa chciałby wesprzeć tę transmisję, aby ona się odbyła w jak najlepszej jakości technicznej, jest taka możliwość. Jest przypięty link do zrzutki w opisie i w komentarzu do dzisiejszego odcinka. A na dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych programach. Kłaniam się Państwu.